Cześć! Drodzy fani aktorki, którą oczywiście, że możecie obejrzeć w telewizji, w etiudzie studenckiej na kanale, nie wiem, kocham etiud dziwną porą, o godzinie 2:45 w nocy we wtorek, ale jakby to była dla was abstrakcyjna pora, to będzie jeszcze powtórka. O 4:15 nad ranem w niedzielę rano. Praca aktora przed kamerą to nie tylko filmy, nie tylko programy telewizyjne, seriale, nie tylko reklamy. To także cała gałąź, cała osobna kategoria etiudy. Etiudy studenckie. O co chodzi? Już tłumaczę. Każdy z nas się kiedyś uczył, prawda? Każdy z nas zaczynał, uczył się na swoich błędach, więc ci wszyscy dobrzy reżyserzy, operatorzy, wszyscy scenarzyści, oni też gdzieś zaczynali, prawdopodobnie w szkole. W szkole filmowej czy teatralnej. Na zajęciach zadawano im etiudy na zaliczenie semestru, czy tam roku. Ja skończyłam łódzką szkołę filmową, więc dla mnie etiudy szkolne, studenckie, to był chleb powszedni. Po prostu taka praca domowa. Trzeba zrobić w terminie krótki film, kilkuminutowy, na zadany temat. Jeśli samemu się jest, dajmy na to, reżyserem, studentem, no to trzeba poprosić kolegę operatora, koleżankę scenarzystkę, kolegę scenografa, koleżankę kostiumografkę i tam kolegów aktorów, żebyśmy się spotkali konkretnego dnia, o konkretnej porze i zrobili ten mały film krótkometrażowy. Zasadniczo, kiedy jesteś studentem, każde zaproszenie do zagrania w etiudzie jawi ci się jako wspaniała przygoda. Moja pierwsza etiuda, to pamiętam, to była etiuda romans. Zdaje się, że operatorska, czyli taka, gdzie na planie będzie chodzić głównie o obrazek, więc nie liczcie tam na mocną fabułę czy na psychologiczną reżyserię. Liczcie na nieskończenie długie ujęcia, na ciągłe powtarzanie scen, bo ostrzyciel na przykład nie złapał ostrości. No ale spoko, wszyscy się uczymy, nikt nie ma pretensji. Więc to było na pierwszym roku. Etiuda romans. Zagrałam w niej z moim ówczesnym chłopakiem, też zresztą aktorem, studentem, tylko że roku czwartego. Cały dzień spędziliśmy w wynajmowanym pokoju studentki montażu, który to pokój bardzo nieudolnie udawał pokój hotelowy, w którym to my jeszcze nieudolniej zajmowaliśmy się czołganiem na czworaka po podłodze w celu znalezienia wyimaginowanego kolczyka, który ja jako niby kochanka w tej fabule rzekomo zgubiłam, a kolczyk był rzekomo od babci, więc tutaj mamy dramat. Etiuda nie miała żadnego sensu, po prostu kolega, operator, student musiał zaliczyć krótki metraż ze zbliżeń. Naturalnie, tego dnia, jeden, jedyny raz w moim życiu, wyrósł mi na czole pryszcz gigant. No więc przez wszystkie ujęcia zadzierałam brodę, żeby ten pryszcz się nie kamerował. O! Właśnie, jeszcze słowo kamerował. Wiedzcie, że jest to wysoce nieprofesjonalne mówić na operatora na planie filmowym kamerzysta, a na jego pracę kamerowanie. Można było tak powiedzieć w latach 90. na tego pana, który nam nagrywał komunię, nie na operatora w filmie. Jest to niewybaczalny błąd, który oczywiście wszyscy aktorzy z lubością wykorzystują dla śmiechu. No więc zadzierałam tę brodę, żeby ten pryszcz się nie kamerował, a że miałam szukać kolczyka na podłodze, tak jakby pochylona, no to wychodziło na to, że szukam go jednak na suficie. Ostatecznie student operator dostał truje, jakoś tam zaliczył. Ja zaliczyłam pierwsze doświadczenie z krótkim metrażem, no i wszyscy zadowoleni. No, może oprócz mojego byłego chłopaka, który potem jeszcze trochę się zastanawiał, czy aby na pewno będzie ze mnie jakakolwiek aktorka, skoro przed tą kamerą się tak trzęsłam jak osika. No ale ja się trzęsłam, bo grałam przed nim. A wiedzcie, że nie ma nic straszniejszego niż granie przed najbliższą nam osobą. Do dzisiaj najbardziej boję się premier teatralnych nie dlatego, że to premiera, tylko dlatego, że przyjdzie na nie mój ukochany. To jest koszmar. Inaczej się ma sprawa, kiedy nie jesteś już studentem. Kiedy dostajesz propozycję zagrania w etiudzie, a jesteś już poważnym, dorosłym, zarabiającym człowiekiem, aktorem. No właśnie, różnie w tym zawodzie bywa z tym przymiotnikiem zarabiającym, więc jak jesteś już po studiach, to etiudy szkolne nie jawią ci się jako wielka, magiczna przygoda, tylko jako tyci zarobek. Tak, szkoły aktorskie mają fundusze na aktorów, którzy będą grać w etiudach studentów, więc można powiedzieć, że to jest taka praca. No oczywiście to nie są kokosy, to jest na waciki, no ale przecież nie chodzi tylko o hajsy. Aktorzy, jeśli mają czas, no to chcą grać więcej i więcej, bo nigdy nie wiadomo kiedy i z czego i z kim zrobisz świetną rolę. Czasami jedna etiuda okazuje się skocznią do roli w filmie, bo dajmy na to wygra mnóstwo festiwali. Albo chodzi do, nie wiem, znajomości z młodym jeszcze reżyserem czy operatorem. który przecież młody zawsze nie będzie. Kiedyś dorośnie i zostanie reżyserem na przykład polskiej telenoweli albo drugim Smarzowskim i wtedy na pewno w dowód wdzięczności, żeśmy mu zagrali w tej jego szkolnej etiudzie, jak on miał jeszcze mleko pod wąsem, zatrudni nas na stałe w dochodowym serialu i będziemy sławni i bogaci albo fantastyczni w filmie. Hurra! No, a żeby zagrać w etiudzie studenckiej, jako że razem z rzekomym studentem już albo jeszcze nie studiujecie, czyli się nie znacie, musisz przyjść na casting. No i tu się zaczynają schody. Bo ty jesteś może już nie studentką, ale jednak na początku drogi. Oni są przy samych drzwiach, na progu swoich karier. W związku z tym często gęsto z takiego castingu wychodzi niezły ambaras. Ty jeszcze się mocno nie znasz na castingach. Oni się wcale nie znają na aktorach i castingowaniu. No i się zaczyna. Moja przyjaciółka Karolina opowiedziała mi historię swojego pierwszego castingu w życiu. To był casting do etiudy studentów reżyserii w Katowicach Wydziału Radia i Telewizji. A że dziołcha jest ze Śląska i ten casting w Katowicach, no to się wzięła i załapała jeszcze przed szkołą aktorską, będąc tam licealistką. Jej tata gdzieś tam w gazecie wyczytał, że szukają aktorki licealistki, takiej młodej, a że Karolcia już pretendowała do bycia aktorką, no to w te pędy na ten casting poleciała. Jakież było jej zdziwienie, kiedy weszła do sali i okazało się, że ten casting jest więcej niż poważny, bo na końcu długiej sali siedzi komisja złożona ze studentów, no i oni poważnym tonem teraz Karolci będą objaśniać poważne zadania aktorskie do ich poważnej etiudy. I słuchajcie, mówią tak, proszę nam zagrać, że jest pani... I ja przypominam, że Karolcia była wtedy w liceum i była może ledwo pełnoletnia. Że jest pani gwałcona, ale nie mamy dla pani partnera do sceny, więc proszę to zagrać solo, że jest pani tam przyduszana, że ktoś panią knebluje, no wiadomo, jak to w gwałcie. Proszę koniecznie zacząć słowami, to nam zależy, nie, nie, proszę cię, nie rób tego. I na koniec proszę się obrócić twarzą do kamery i żeby poleciała łza. Karolcia trochę zbita z pantałyku, no ale biedna dziewczyna chce zostać aktorką, jeszcze na studia się nie dostała, a tutaj wiecie, studenci już bądź co bądź filmówki, no to chyba wiedzą lepiej. No więc się zbiera w sobie, zaczyna wierzgać na podłodze ze słowami, nie, nie, proszę cię, nie rób tego. No niestety na te słowa wykrzyczane desperacko i sztucznie w tej super sztucznej sytuacji naturalnie się zaśmiała. O, oburzenie studentów było ogromne. Z czego się pani śmieje? Śmieszy panią gwałt? Nie pomyślała pani, że może ktoś na sali został kiedyś zgwałcony i może teraz być mu przykro? No, matko bosko, jeśli ktoś na tamtej sali kiedyś został zgwałcony, to na pewno miło mu też nie było, że przez kilka godzin oglądał nieudolne próby przemocowego gwałtu, granego solo z braku partnera do roli agresora. Ale Karolcia aktorką chciała zostać bardzo, więc zaczęła jeszcze raz. Dzielnie ciepała się pod podłodze, wykręcała sobie kończyny dolne i górne, imaginując sobie zniewolenie i sytuację bez wyjścia, krzycząc, wrzeszcząc, płacząc, zmuszając się do zadania po pierwsze absurdalnego, bo no przepraszam, ale granie gwałtu bez gwałciciela to by było dosyć trudne zadanie nawet na egzaminie zawodowym dla mimów. No a po drugie, zbyt agresywnego jak na pierwsze spotkanie z filmowcami, z ekipą filmową, z reżyserem. W ogóle to się często zdarza. Studenci z niewytłumaczalnych powodów lubują się w dramatach. Są przekonani, że pokazanie na scenie ludzkiej tragedii jest interesujące i poważne. A nie daj Boże komedii, bo to jest po prostu płytkie i głupie. Z jakiegoś niewytłumaczalnego dla mnie powodu nikt nie próbuje robić etiud komediowych, naprawdę. Zresztą, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Opowiadałam wam przecież we wcześniejszych odcinkach o swojej etiudzie na egzaminie wstępnym. No, po prostu to jest jakiś podświadomy studencki impuls. Te tragedie, dramaty, koszmary, gwałty, morderstwa, utraty kończyn, wypadki, odbierane przez telefon straszne wiadomości. To się widocznie studentom świetnie kameruje. A przez to, że sami jako młodzi ludzie jesteśmy jeszcze mało doświadczeni przez los, no to wyciągamy znikąd tragedie, których nigdy nie przeżyliśmy. Bierzemy się za opowiadanie historii, o których nie mamy nic do powiedzenia, bo to nie są nasze historie, ale brniemy w to szokowanie, w tę rozpacz. Na przykład mój kolega na studiach 3 razy uśmiercał swoją babcię. Tak bardzo doszukiwał się w sobie, wewnątrz dramatu i materiału na dobrą etiudę. Wiecie, Karolcia do dzisiaj ma uraz i to był jej ostatni casting do etiudy studenckiej. Pierwszy i ostatni. Także studenci Wydziału Radia i Telewizji w Katowicach, jeśli tego słuchacie, to tutaj taki apel. Może wystosujcie jakieś oficjalne przeprosiny, najlepiej w formie etiudy studenckiej komediowej, żeby Karcia wyleczyła się z tamtej traumy. I ja w ogóle z tego miejsca to chciałabym pozdrowić dziewczynę, która ostatecznie dostała wtedy tę rolę, której nie dostała Karcia. Dziewczyno, trzymaj się. Mam nadzieję, że to cię nie zniechęciło do aktorstwa, bo to jednak jest piękny zawód. No a jak tam masz linka do tej etiudy, którą tam nakręciliście, no to błagam, wyślij mi go, chcę to zobaczyć. Mam nadzieję, że jednak na planie filmowym już dostałaś tego partnera do gwałtu, jakkolwiek dziwnie to teraz nie brzmi. No więc Karolcia po takim castingu trochę straciła rezon, ale ostatecznie jej wola walki o aktorskie marzenie okazała się silniejsza i poszła na te aktorskie studia, dzięki Bogu. Niestety, nieszczęścia chodzą parami. Karcia na studiach dostała propozycję zagrania w etiudzie szkolnej. Od razu powiedziała, że na żaden studencki casting nie pójdzie, no ale oni, że to bez castingu. Przecież ona już jest jedną nogą aktorką, więc oni od razu ją zatrudniają i że widzimy się na planie. Karcia się zgodziła i tak oto zagrała w etiudzie erotyku o takiej oto fabule. Jesteś niepełnosprawną, sparaliżowaną od pasa w dół dziewczyną? Przychodzi do ciebie masażysta rehabilitant, żeby wymasować ci nogi. On masuje, ty leżysz, robi ci się błogo, popadasz w marzenie senne, na wpół ci się śni, tam fantazjujesz, że jednak masz czucie w nogach i że czujesz jego dotyk. Od tego wszystkiego rozpalasz się, rozbudzasz seksualnie, ostatecznie dochodzisz. Dochodząc się budzisz, orientujesz się w sprawie, potem orientujesz się, że masażysta rehabilitant się zorientował, robi ci się głupio, on z kolei się obraża i wychodzi, kurtyna opada, koniec etiudy. Prawda, że dzieło? No i teraz wyobraźcie sobie Karolinę na planie. Leży cały Boży dzień, gra to sparaliżowanie, od razu jej się to kojarzy z tym leżeniem z castingu z gwałtem, już się denerwuje, że w tym aktorstwie to tylko się do leżenia nadaje. Jej partner sceniczny, ten masażysta, to jest jakiś prawdziwy masażysta, więc nie aktor. Więc on cały w ponsach skrępowany, a jak zagrał, że się obraża, no to już naprawdę od kulisy do kulisy. Karolina w tym wszystkim próbuje subtelnie, jakoś tam delikatnie, ujmująco przeprowadzić tę akcję z tym dochodzeniem nieszczęsnym. Studenci naciskają, że nic nie widać. Ona się denerwuje, że to jakieś porno, gdzieś się tam próbują spotkać po środku drogi. No ale wiecie, jak to jest po środku? Po środku jest kompromis. A kompromis to jest trochę coś takiego, że jedno chce na wakacje nad morze, a drugie chce na wakacje w góry, więc finalnie lądujecie na wakacjach w Koluszkach, no i nie jesteście zbyt zadowoleni. No i tak też było z tą produkcją, no... Nie ma lekko na tych planach etiud studenckich. Uwierzcie mi, nie ma lekko. No jeszcze zapomniałam wspomnieć, że Karcia ma totalne łaskotki i że zupełnie się nie dało nagrać tej sceny, bo ona cały czas się chichrała i wierzgała tymi nogami, co było zupełnie nie w smak reżyserowi, bo o nie takie emocje walczył. W ogóle studenci chyba mają coś z tym paraliżem i z tymi wierzgającymi w gwałcie nogami. No bo z kolei Ewa zagrała podczas swoich studenckich lat taką etiudę o utracie władzy w nogach. Co to jest za historia? Idziesz sobie ulicą, idziesz i nagle cię paraliżuje od pasa w dół i orientujesz się, że teraz to już tylko wózek. Dlaczego chcemy opowiadać takie historie, które nie mają nic wspólnego z naszym doświadczeniem? Dlaczego uznajemy, że takie są ciekawe, a te, które my mamy w sobie, nie wiem, o utraconych pierwszych miłościach, o niezaspokojonych ambicjach, jeśli już muszą być dramatyczne, to te o pierwszym niedostaniu się do szkoły aktorskiej, na przykład... odrzucamy jako nieciekawe. One będą ciekawe, bo będą opowiadane przez nas. Będzie w nich widać, że wiemy, o czym mówimy. Pamiętajcie o tym, jeśli znajdziecie się w aktorskiej sytuacji, w której ktoś poprosi was, żebyście coś zagrali, opowiadajcie przez siebie. Tak jest po prostu łatwiej na początek. Oczywiście to nie jest tak, że jak nie przeżyliśmy paraliżu nóg, to nie mamy się co zabierać za granie. Jestem bardzo daleko od teorii, że nie zagrasz pedofila, jeśli nie jesteś pedofilem, ani mordercy, jeśli nie jesteś mordercą. Jeśli mamy do zagrania coś, czego nie przeżyliśmy, albo co jest na tyle ekstremalne, że albo na szczęście nie mamy szans tego przeżyć, albo przeżycie tego byłoby niebezpieczne, dajmy na to dla naszego zdrowia, to filtrujemy swoje inne przeżycie, które może wywołać w nas chociaż cząstkę emocji, którą przeżywa nasz bohater. Ale podejmujemy się tego, jeśli taką rolę dostaniemy, powiedzmy, w kinie główną, w teatrze, która jest ogromnym wyzwaniem, Ale na Boga nie dawajcie się wrzucać w swoich pierwszych doświadczeniach z aktorstwem w sceny zbiorowego gwałtu i ćwiartowania niemowlaków, no. Nikt przecież nie zaczyna uczyć się grać na skrzypcach od 24 kaprysu Paganiniego. To taka moja aktorska porada na początek. Boże, ja też mam takich historii w swoim CV. Teraz mi się przypomniało, całkiem niedawno zresztą, zostałam zaproszona na casting do etiudy studenckiej. Scenariusz wydawał mi się interesujący, historia dramatyczna, co prawda, ale główna rola kobieca, no było tam co grać. Zadzwoniłam, że chętnie przyjdę. Dostałam na maila sceny do nauczenia się, bagatela jakieś 18 stron. To też jest zresztą zmora castingów do etiud. Ludzie, jeśli castingujecie do etiudy studenckiej aktora, to weźcie pod uwagę, że ten aktor może oprócz waszego castingu, który dla was jest najważniejszy, ma jeszcze inne zobowiązania w życiu. Może ma dużo spektakli do zagrania, może jest w trakcie prób i już musi przyswajać dużo tekstu na co dzień. Może ma następnego dnia kolejny casting do innego projektu i musi się nauczyć kolejnych 18 stron. A może ma po prostu czwórkę dzieci i póki go nie zatrudniliście, póki nie podpisaliście z nim umowy, to ładnie z waszej strony by było nie obarczać go zadaniem nauczenia się na pamięć takiej ilości tekstu, drobnym drukiem. Zwłaszcza, że ostatecznie macie prawo po castingu nie wybrać go do roli, co będzie dla niego znaczyło, że nauczył się tego wszystkiego po prostu po nic. Także umiar. Ostatnio czytałam świetną scenę castingową, po której można by obsadzić aktorkę i zorientować się w jej talencie, a scena ta składała się z króciusieńkiego dialogu. No. Cześć. Cześć. Marta? Maria? Marianna? Mariola. No już. Do nauczenia się jest tylko no cześć i Mariola. A ile tam można zagrać między słowami? Jaka tam jest akcja? Ile tam jest uczuć? Jaka jest zmiana? To można grać 2 minuty. Tam jest wszystko. No ale do brzegu. No więc zostałam zaproszona na ten casting, co się miałam nauczyć tych 18 stron. No i przyjechałam nauczona, bo profesjonalna ze mnie dziewczyna i nie lubię przychodzić nieprzygotowana. Reżyser student na wstępie zapytał mnie o imię, o miejsce zamieszkania i czy mam jakieś traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa dotyczące molestowania. Jesus Christ. Nie mam, ale jakby natrafił na taką, co by miała, to też by ją tak zapytał bez pardonu i od razu trzeba odpowiadać, no to można kogoś przecież zamknąć na zawsze. Oczywiście skoro nie miałam, no to reżyser już niezadowolony, że niedobrze, że nie będę prawdziwa. No ale trudno, spróbujmy. I wyciąga zza pazuchy scenę. Kompletnie nową, inną od tych, których się miałam nauczyć na 18 kartkach. Ja już podkurwiona, no bo to się nazywa brak szacunku do mojego czasu. Czytam pobieżnie, a to scena o gwałcie w rodzinie, jakżeby inaczej. On łaskawie godzi się, żebym tak mniej więcej zagrała ten monolog, co on tam napisał. Ja już blada i zielona, że nie znam tego tekstu, no ale sobie tam naczytuję, no i zaczynam. Zaczynam sama, bo nie dostałam żadnej podpowiedzi, żadnego backgroundu postaci, więc próbuję na początek subtelnie. Temat delikatny, nie chcę nic nadgrywać. On mi przerywa, że źle, bo więcej, bo on chce więcej emocji. No to ja dodaję jakąś tam subtelną łezkę w oku. On przerywa, że nie tak, no bo więcej, jeszcze więcej. No to ja w szloch, tam jakiś smutek głęboki, skupiam się, jadę dalej. On, że nie tak, bo on chce więcej, więcej. No to ja wciskam przycisk level hard, skupiam się maksymalnie i lecę po hardkorze. Emocje, spazmy, wrzaski, krzyki, rozpacz, ryk, ciepię się po tej podłodze, na koniec dodaję w bonusie gluty z nosa, no bo to zawsze realistycznie bardzo wychodzi, że takie niekontrolowane cierpienie, że aktorka nie boi się być brzydka i obrzydliwa. On już zadowolony, że fajnie, fajnie, że jeszcze jak popracujemy, to będzie więcej i więcej i szkoda, że ja nie mam tych doświadczeń, ale że to już chyba teraz nie da się załatwić z tym molestowaniem, no ale może jakoś damy radę. Wyszłam z tamtego castingu z tyrana. Rolę dostałam, grzecznie odmówiłam. Jakoś intuicja mi podpowiedziała, że wpisanie sobie tej etiudy studenckiej do swojego CV okupię za dużym rozchwianiem. Nie mam pretensji, każdy się kiedyś uczy, spoko. Tylko uważajmy, żeby nie za często ktoś się uczył naszym emocjonalnym kosztem. A na koniec, bo mi zawsze jakoś tak skręci historia, że wychodzi, że aktorstwo jest takie straszne. No a nieprawda, bo nie jest. Bo zdarzają się i wyborne spotkania na linii reżyser-aktor w etiudach szkolnych. Jakiś czas temu poznałam Kubę, studenta reżyserii też zresztą w Katowicach, więc odczarujmy trochę tę szkołę. Nagraliśmy razem etiudę z Krzysztofem Tyńcem, humorystyczną, zabawną, ale taką z morałem, wzruszającą, no po prostu mądrą. Ma tytuł Czarny charakter, jeśli gdzieś na nią traficie, to polecam. Wrzucę wam na Instagramie link do zwiastuna. W ogóle to obejrzyjcie sobie etiudy Kuby, jeśli są gdzieś dostępne. bo to jest przezdolny koleś i jakiś taki, mam wrażenie, jedyny uchowany na studiach, co kręci komedię. A na koniec odchamialna końcówka, zwana dla niepoznaki kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce o książce... O książce, której wam nie polecam, bo czytałam ją przez ostatni miesiąc i zmęczyła mnie niemiłosiernie. A książka to nie byle jaka, bo Wszystko, co lśni, Eleanor Catton, nagrodzonej kilka lat temu Bookerem za najdłuższą książkę w historii nagrody i jednocześnie najmłodszą laureatkę tej nagrody. No więc się połasiłam. Kilka lat przeleżało to na mojej półce, te ponad 900 stron. I powiem wam jedno. Dopiero po 700 zaczęłam się orientować, kto jest kim, kto czego chce w tym XIX-wiecznym świecie poszukiwaczy złota na Nowej Zelandii pełnym bohaterów po 70. No, nie czytajcie jej. Zanudzicie się na śmierć. No i cześć. Mówiła do was anonimowa aktorka.